Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, w studiu Łukasz Adamski, Tygodnik w sieci i Michał Wypij z portalu Debata. Raz jeszcze witam was bardzo serdecznie. Chciałem teraz was zapytać w takim razie, to czy faktycznie lekarz powinien na bok odłożyć sumienie, tak jak chce tego marszałek Sejmu Ewa Kopacz, lekarz zresztą, była minister zdrowia, mówi tak, jeśli sumienie nie pozwala mi służyć zgodnie z prawem na rzecz dobra pacjenta, to wybieram inny zawód. I my tutaj, ona, pani minister, wydaje mi się, dotknęła sedna sprawy kompletnie nieświadomie, bo ona mówi zgodnie z prawem na rzecz dobra pacjenta. Czy w jaki sposób dzisiaj pojmujemy tak naprawdę dobro pacjenta? Bo tutaj chyba mamy jakiś mega problem, bo są dwie strony, które zupełnie inaczej pojmują dobro pacjenta.
A że przede wszystkim minister Kopacz chyba jednak zapomniała, jaką przysięgę składałem. Znowu to wrzucił do przysięgi Hipokratesa. Tak, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, faktycznie wygoda jest często mylona z dobrem pacjenta i pytaniem, którego pacjenta, bo na pewno nie tego małego.
No więc właśnie, jakby jest tutaj wyraźny podział, bo dba się o zdrowie matki bardzo dobrze i bardzo dobrze, natomiast całkowicie zapomina się właśnie, że ona w łonie nosi jednak życie ludzkie.
I to jest klucz, słowo życie, które ucieka z tej debaty, bo gdy zamiast zastąpić dyskusję na temat, kiedy życie staje się człowiekiem, bo kiedy byt staje się człowiekiem, byśmy zastąpili życiem, to byśmy powiedzieli, że życia nie można przerwać z różnych powodów. Nawet rozwoju, odkąd człowiek spadł z drzewa, ja tak mówię, w naszym kręgu cywilizacyjnym, to największą wartością było życie, a my teraz jesteśmy jakby poprzez tę dyskusję i te nasze zachowania tutaj, także być może i prawo, które tak naprawdę jeszcze nie jest przeciwko życiu. Dlatego właśnie Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz może odwołać doktora Chazana, bo być może Trybunał Konstytucyjny powie, że tak naprawdę doktor Chazan nie złamał prawa.
Tak, ale tak powiedziała inaczej, już, że prawo nie działa wstecz, więc nie ma mowy o tym, żeby go potem
to jest jedna rzecz, ale stanowisko. Jeżeli będziemy właśnie kierować się w ten sposób i taką literą prawa, to tak naprawdę być może w tym całym rozwoju człowieczeństwa będziemy znowu wracać na drzewo.
Znaczy, to jest tak, no, po prostu nie byłoby tego, nie byłoby tych słów w tym przypadku akurat Ewy Kopacz, gdyby dziecko nienarodzone no, było traktowane jako dziecko, jako człowiek. I teraz cała ta debata właśnie wchodzi też w definiowanie, kiedy zaczyna się życie ludzkie. I zauważmy, że aborcjoniści, zwolennicy aborcji przyznają coraz częściej, że tak, to jest życie, ale wolno przerwać, bo nie czuję bólu, ale wolno, bo nie ma mózgu, ale wolno, bo nie ma serca, ale wolno, bo. Sami stawiają arbitralnie tą granicę, kiedy wolno zabijać, a kiedy nie. I oni zupełnie już wprost się przyznają, tak, no to jest zabicie, tylko wolno, bo jeszcze nie czuję, bo lepiej to zrobić.
No więc mamy...
Bo to jest zygota tylko, tak?
Mamy jakby pełen relatywizm. To my uznajemy, które życie dopuszczamy do tego, żeby ono się rozwijało, żyło, umarło, a które nie. Człowiek zaczyna decydować o tym, o czym tak naprawdę nie ma pojęcia de facto. No bo jeżeli zaczyna się decydować o tym, kto zasługuje na to, żeby żyć, i mówi się, że nie, bo to dziecko i tak umrze. No to jest jakaś głęboka pomyłka, bo wszyscy kiedyś umrzemy. Jest jeden argument, na który się powołują, znaczy na cierpienie, i to warto rozważyć to, cierpienie rodziny, która jest zmuszana do tego, żeby na to dziecko patrzeć, tak jak mówią ci, którzy chcieliby od razu te dzieci eliminować. Ja trochę też z perspektywy ojca, który jest ojcem dziecka mocno niepełnosprawnego i intelektualnie, i ruchowo. Dziecka, które jest przez długi czas żyło z jelitami na wierzchu już. Tydzień temu o tym wspominałem, ale myślę, że to jest taki moment, kiedy też jakby muszę to zaznaczyć, ponieważ patrzę na to w pewien sposób także prywatnie, nie tylko jako dziennikarz. To uważam, że w tej całej dyskusji brakuje omówienia relacji, jaką mają rodzice z tym dzieckiem. Znaczy świat zewnętrzny cały czas patrzy na to z perspektywy trybuny, a nie areny. Która matka chciałaby usłyszeć, że, nie wiem, urodzi potworka? Która matka chciałaby słyszeć takie słowa od lekarza? To jest już narażanie na traumę. Gdyby ta rodzina była objęta opieką, miała psychologa, gdyby życie ludzkie było traktowane w sposób bezwarunkowy. Po prostu. Dzieci są, jakie są. Niektóre rodzą się chore, inne rodzą się mniej zdolne. No nie ma idealnych dzieci. Nie ma idealnych. Każdy jakiś kłopot sprawia. Ale my zaczynamy kategoryzować. Znaczy zaczynamy decydować o tym, które może i ma szansę na to, żeby się urodzić, a które nie. Natomiast z doświadczenia wiem, że pożegnanie takiego dziecka jest niezmiernie ważne dla późniejszego funkcjonowania psychicznego tej kobiety. To nie jest znęcanie się nad nią psychicznie.
To jest też wchodzi cała kwestia eutanazji, tak? No bo mówimy tutaj o dzieciach, ale również możemy mówić o ludziach.
Oczywiście, czy ludzie po wypadkach drogowych, czy ludzie po wypadkach drogowych wyglądają ładnie i pięknie? Otóż nie. Czy wyobrażacie sobie chirurga, który przyjdzie do telewizji ze zdjęciami i zacznie pokazywać, nie wiem, motocyklistę, który przeżył zderzenie z samochodem i o którego życie walczą lekarze, a on przyjdzie do telewizji, będzie pokazywał jego zdjęcie, mówił, jak on wygląda i że tak naprawdę ten facet już nie ma tak naprawdę szans, żeby żyć chociaż dalej cała, chociaż, i nie powinien żyć
chociaż
dalej.
Cała debata eutanazji też się na tym opiera, bo zauważmy, że nawet w jednym z programów Jana Pospieszalskiego parę lat temu, pamiętam, również ktoś przyszedł i chyba pokazywał jakieś zdjęcia osób umierających, proszących o to, żeby ich dobić, tak? Także tym się też posługują.
Pytanie, natomiast, czy to jest moralne? Czy to jest
oczywiście
właśnie
moralne? Że nie jest moralne. No, natomiast tutaj, no mówię, to są też dwie różne rzeczy, jeżeli chodzi o eutanazję i aborcję, ponieważ z aborcją jest jeszcze jednoznacznie, znaczy decydujemy za kogoś, kto nie ma nawet szansy powiedzieć, czy chce, czy nie chce żyć, tak? To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ja bym chciał wrócić jeszcze tutaj do tego pytania, tak? Czy
sumienie zostawiamy w domu.
Tak, dokładnie. No, to jest pytanie, czy katolik ma prawo być dyrektorem szpitala. No bo dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, gdybym ja był dyrektorem szpitala, jeżeli sprzeciwiam się aborcji, żebym wskazał placówkę, gdzie tą aborcję dokona się, tak? Jeżeli ja jej nie dokonam. To jest pokazanie, ja nie zabiję, ale zabiją w tamtym miejscu. To jest fundamentalna kwestia. Jeżeli odmawia się prawa katolikowi do tego, żeby zgodnie z własnym sumieniem funkcjonował w przestrzeni publicznej, jeżeli odmawia się tego muzułmanowi czy Żydowi, bo też rozciągnijmy to na każdą religię, no to żyjemy w państwie zupełnie nietolerancyjnym i nie neutralnym światopoglądowo. I to mówił doktor, profesor chyba Weller, tak, ten żydowski profesor, który stwierdził, że jakby cała ta debata o laickim charakterze państwa to nie jest wybór między neutralnością światopoglądową a na przykład chrześcijaństwem, tylko jest to opowiadanie się tak, państwa za jedną z ideologii. Tak? Neutralność światopoglądowa jest w gruncie rzeczy dzisiaj też ideologią, prawda? Ponieważ wyklucza całe wielkie grupy społeczne.
Ja to widzę jeszcze inaczej i to też tak troszeczkę biegając po tych wątkach. Jedna rzecz, która mi się kojarzy, ten styl życia, który ma być wygodny. Życie ma być wygodne, nauka w szkole ma być fajna, wygodna. Ona nie ma przynosić jakiejś wartości, tak samo życie po prostu ma być fajne, tak? I to wszystko idzie w tym kierunku. No, faktycznie dziecko będzie wymagało opieki, no ale po co tobie ten kłopot? I odsuwamy to gdzieś i znowu ucieka sobie odpowiedzialność.
Tak, i o tym właśnie się rozmawia. No, właśnie, ja takich rozmów przeżyłem setki. Po co ci ta odpowiedzialność?
To jest właśnie to. Druga sprawa, tak się zastanawiam, tak sobie wyobrażam tylko, że mamy szpitale, placówki medyczne. Jedne mają, dajmy na to, jakąś sygnaturę, że tu lekarze postępują zgodnie z klauzulą sumienia, a drugie szpitale na przykład, że nie postępują. I jestem święcie o tym przekonany, że zdecydowana większość ludzi wolałaby się leczyć tam, gdzie ma pewność, że lekarz posługuje się klauzulą sumienia. Jeżeli faktycznie mają taką odwagę ci, którzy tak głośno o tym mówią, to niech spróbują. I bardzo się zdziwili. I być może społeczeństwo wtedy naprawdę przemówiło i dopiero takim głosem, gdyby zrozumieli, że ten kierunek, którym oni próbują nas wepchnąć, nie jest naturalnym kierunkiem dla człowieka i tak naprawdę mimo wszystko, bo ta dyskusja jeszcze raz została sprowadzona właśnie w ten sposób i mówienie o życiu ludzkim zostało sprowadzone do zasady mówienia potworku. To nie jest potworek, to jest życie ludzkie, to jest jedna rzecz. A druga sprawa, to jest wynik in vitro, który mówiliśmy, że może być bardzo problematyczny. I ta dyskusja uciekła zupełnie, zrzucając odpowiedzialność na doktora Hazana, który tak naprawdę postąpił według przysięgi Hipokratesa, własnego sumienia i sumienia tak naprawdę każdego przyzwoitego człowieka.
Kardynał Nycz bardzo szybko zajął także stanowisko. Jest oświadczenie arcybiskupa warszawskiego w sprawie zwolnienia profesora Hazana. Kardynał Nycz pisze między innymi takie słowa. Prawo stanowione nie może zmuszać lekarzy do działań wbrew ich sumieniu. Lekarz nie może ponosić konsekwencji z powodu odwołania się do klauzuli sumienia. Jeśli takie sytuacje zachodzą, należy udoskonalić prawo, a nie karać lekarza. Natomiast doktor Radziwiłł, Konstanty Radziwiłł, były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, też bardzo ciekawe słowa, gorzkie, ale ciekawe. Nie mam wątpliwości, mówi, że moralni lekarze powinni być gotowi ponieść konsekwencje swojego przywiązania do wartości. Na dłuższą metę tylko taka postawa prowadzi do zwycięstwa dobra i prawdy. To jest bardzo ewangeliczne. To jest bardzo ewangeliczne. Kilka dni temu było, jedno z czytań było poświęcone właśnie, jakby kolejny raz Jezus przypomina, że jakby chrześcijanie są z góry skazani trochę też na to, że będą przeżywać prześladowania w imię właśnie Jezusa Chrystusa, ale jakby też Jezus zapewnia, że głos wam z głowy nie spadnie, że będziecie targani po trybunałach, będziecie targani przed, nie wiem, do synagog, przed władców takich czy innych, ale zapewnia też, że będę z wami, włos wam z głowy nie spadnie. Myślę, że powinniśmy wszyscy także pamiętać o tym, że będąc chrześcijaninem, jesteśmy też narażeni na kompletne niezrozumienie ze strony świata, który wybrał sobie tak inną ścieżkę, łatwiejszą do tego, żeby
ścieżka się skończy. Znaczy, widzimy to w Europie.
To jest ślepa uliczka.
I to też nie jest tak, że będzie powrót wielki do chrześcijaństwa, bo bardzo możliwe, że chrześcijaństwo wróci w jakimś tam stopniu do katakumb, stanie się, będzie się musiało odrodzić, jest to prawdopodobieństwo. Natomiast coraz więcej młodych ludzi w Europie Zachodniej, w tej zblazowanej hedonizmem Europie Zachodniej, kieruje się właśnie ku fundamentalizmowi, albo takiemu wybiera twarde jądro konserwatyzmu. I to zauważmy, że tak zwany ten kościół otwarty, jak to się mówi, to jest takie dosyć...
Wypaczając w ogóle to pojęcie. Tak.
Te kościoły, na przykład we Francji, na przykład pisma, gazety, magazyny tego kościoła tak zwanego otwartego, one upadają. Natomiast odradza się te jądro konserwatywne i przejmuje te... Natura nie znosi próżni, więc w to miejsce wchodzi islam. Coraz więcej ludzi nawraca się na islam. Na islam, którego przedstawiciele muzułmanie mówią wprost, jesteście tak zblazowani, że my mamy coś do zaproponowania konkretnego. Tak?
Nie zdążyliśmy już poruszyć raportu dotyczącego in vitro właśnie, dlatego że jest podsumowanie roku rządowego programu refundacji in vitro. Te dwa tematy ze sobą się łączą i to pokazała ta sprawa. Można przeczytać chociażby na stronach Goszczenia Dzielnego takie właśnie omówienie tego raportu. No, uzyskanie jednej ciąży kosztowało faktycznie 28 292 zł. Myślę, że w tym momencie, kiedy bardzo często przelicza się pewne rzeczy na pieniądze, to warto też mówić otwartym tekstem i podawać pewne cyfry. Także skuteczność in vitro, która wynosi do 30%. Stawiamy kropkę teraz, ale wracamy za chwilę.
Kościół. Wczoraj, dziś, jutro. W Radiu Plus.